futbolowe 3x3.
Kochamy tę grę.
Finał Ligi Europy to już było, finał Pucharu Anglii to będzie. A to co teraz? To futbolowe 3x3, czyli
Maciej Sarosiek
i Marcin Urban.
Wymieniłeś dwa tematy, którymi ściśle zajmiemy, ale będzie też trzeci. Nie wiem, niespodziankowy, czy chcesz zapowiedzieć już?
To możemy zapowiedzieć. Będzie w drugiej części mój reportaż o sędziach piłkarskich.
Czekam.
Może tak na razie tylko tyle. Więcej się dowiecie właśnie za około te 15 minut. Coś takiego pewnie.
Ja też się dowiem, bo ja jeszcze nie słuchałem tego. Jestem bardzo ciekawy.
Ja aż za dużo słuchałem w sumie, ale nawet dalej mi się podoba, więc chyba jest dobry.
O, no to... To musi być dobre, skoro tak autor wychwala, to jest... Nie stosujesz się do... Nie jesteś skromny, czy nie stosujesz się do maksymy skromności?
No i spokój, co?
Tak, mieliśmy mieć taki egzamin fajny.
Ale czwóreczka, czwórka plus tak. Jeszcze u ciebie, więc dosyć elegancko poszło w sumie.
To prawda. To
ale tak jak maksymy może zostawmy.
Dobrze. Elegancko poszło też Sewilli.
Tak, no. Sewilla wygrała, chociaż... Czy dzięki swoim zawodnikom, czy dzięki sędziemu, tutaj myślę, że można się spierać.
To jest ciekawe bardzo, bo czytałem wypowiedzi i czytałem w ogóle artykuły w angielskich mediach i tam nawet postawa sędziego była określana jako masterclass, jako dzieło sztuki po prostu, ale to,
wow.
To już była taka mega skrajna opinia. Faktycznie zwracano uwagę na to, że no nie poradził sobie za dobrze, ale też na to, że nie miał łatwego zadania i tu też trzeba się zgodzić, bo jednak atmosfera była napięta i to, co przede wszystkim Roma robiła ciągle, no każdą decyzję kwestionując całą ławką rezerwowych, nie było łatwo, ale faktycznie no te decyzje były dziwne niektóre. No
tak, ale to taki efekt kuli śnieżnej troszkę, że no tak. Jak sędzia zacznie źle pierwszą decyzję, to zawodnicy już się wkurzają, później jak dalej będzie brnął w tych złych decyzjach, albo nawet niezłych, ale po prostu przeciwko komuś, to ta drużyna zaczyna mu wchodzić na głowę. Nie dziwię się trochę, no ten rzut karny dla Romy pod koniec spotkania chyba, tak? Ta ręka była?
Mm-hmm.
W polu karnym Sewilli, no naprawdę nie rozumiem tego. Ale ten sędzia chyba lubi nie gwizdać rąk, bo przecież jako kibice United pamiętamy mecz z Middlesbrough bodajże w Pucharze Anglii. Chyba właśnie on sędziował wtedy. To takie przyjęcie piłki, ręka była, nie wiem, jakby ktoś... jaskółkę chciał zrobić.
Ja powiem ci, że mam straszną, słabą pamięć do tego, kto jak sędziował. I nawet oglądając co weekend Premier League, to nie potrafię ci powiedzieć, który sędzia podjął tydzień temu dobrą decyzję, który złą.
Nie dziwię się, ja akurat czytałem o tym, że po prostu on to zrobił, więc akurat mi sam przypomniał o tym spotkaniu.
Rozumiem. No i tak się wszyscy zastanawiali, czyja passa dobiegnie końca, czy Sewilli, czy Mourinho. Jednak Mourinho.
Tak, ale jeszcze jest jedna passa, chyba stracone bramki w finałach europejskich. Tam Henrik Larsson w 2003 w Celticu strzelił wtedy FC Porto prowadzoną przez Mourinho. I w sumie dalej żaden zawodnik drużyny przeciwnej nie strzelił Mourinho w finale, bo przecież 1-1 po 120 minutach to efekt bramek, efekt bramki Dybali
tak.
Oraz Manciniego, który niestety strzelił samobuja.
No w ogóle to był jego mecz bardzo, był bardzo wpływowym zawodnikiem w tym meczu,
tak.
Bo przecież zaliczył asystę przy golu Dybali, potem ten samobój, potem nie wykorzystał rzutu karnego. Co ciekawe, rok temu w finale Ligi Konferencji Europy to on asystował przy jedynym golu dla Romy, którego strzelił Zaniolo.
Jak na obrońcę dosyć fajne statystyki.
No, tak, to prawda.
Szczególnie te finały. No szkoda Romy, według mnie, szczególnie, że została skrzywdzona jednak przez sędziego. Oprócz tego finału myślę, że jednak był najciekawszy właśnie przez otoczkę chyba, tą może nie otoczkę, a atmosferę na boisku, bo jednak piłkarsko to się nie broniło za bardzo.
Można być pewnym, że podczas tego finału żadne dziecko nie zakochało się w futbolu, tak napisał Michał Trela, którego dawno tu nie wspominaliśmy, więc trzeba to
warto,
odnotować.
Tak.
I myślę, że to jest bardzo trafna diagnoza tego meczu, bo 146 minut w sumie z całym doliczonym czasem gry i no właśnie gry. Piłka była w grze przez 46% z tego.
Wow.
Także no...
Kolejny argument, żeby... Mecze trwały teoretycznie krócej, na przykład 2x30 minut, ale za to, żeby czas gry był zatrzymywany, jak piłka wychodzi na auty na przykład.
I kolejny argument, dla którego No właśnie, dużo się o tym, o José Mourinho w ogóle wokół tego finału pisze i mówi. Niektórzy tęsknią za nim w tej elitarnym futbolu. Przecież jest łączony chociażby z PSG. Z drugiej strony, no to nie jest futbol na tak, to nie jest ten nowoczesny futbol, ale no też tacy piłkarze, tacy trenerzy jak Mourinho są potrzebni, żeby jakaś tam równowaga była. Chociaż też ta historia Mendy Libara jest mega inspirująca, mega ciekawa. To był jego przecież piąty mecz w europejskich pucharach w karierze. W tym, no co, pokonał Mourinho jako pierwszy w finale europejskiego pucharu, wyeliminował Juventus, wyeliminował Manchester United. No, kapitalne wejście.
Zdecydowanie. Hiszpański smuda, jak widziałem, że jest nazywany w różnych artykułach. Cóż, no, jak widać, prosta piłka się opłaca czasami. Tak. Ale z drugiej strony chyba Sevilla tak źle zaczęła sezon, że po prostu no, musiała ten swój potencjał w końcu uaktywnić i pokazać po prostu. I tak chyba 9. miejsce tam jest teraz.
Ale może być 7. Kiedy przychodził Mendy Libar w marcu, czyli no, niedawno tak naprawdę, mieli 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. I właśnie mieli walczyć, przychodził po to, żeby walczyć o utrzymanie. I nawet się mówiło, że Sevilla odpuszcza tę Ligę Europy, a się okazało, że zupełnie nie. I teraz trochę ma problem z tego, co czytałem, bo no wzięli tego Mendy Libara na 3 miesiące, w teorii, do końca sezonu, licząc, że ich utrzyma i potem wezmą sobie może kogoś młodszego, kogoś bardziej progresywnego. No a teraz takiego trenera się pozbywać?
Głupio trochę. No. No i właśnie rzeczywiście może powalczyć o to 7. miejsce, bo 7. Osasuna ma 50 punktów, dalej jest Bilbao 50, Girona 49, Vallecano 49 i Sevilla 49. Jeszcze za nimi Majorka 47, więc w sumie 6 zespołów walczy o 7. miejsce. Tylko że z Sevilla już nie będzie potrzebne, bo jednak mają Ligę Mistrzów.
Tak, a jej Roma z kolei nie ma, bo Roma już nie ma szans, żeby wejść poprzez Ligę.
Tak, tam jest walka o te miejsca 5, 6, 7 między Romą, Atalantą i Juventusem. Atalanta ma plus 2 punkty, Roma plus 1, Juventus 0, bo przed ostatnią kolejką. Tak to się układa, chociaż wiadomo, no Juventus powinien mieć, może nie powinien, trochę więcej, trochę mniej, potem znowu więcej. Straszne było to przekładanie tych kar. I minus 15, powrót. Mhm. Oddanie tych 15 i minus 10, tak? Ostatecznie.
Tak. I w sumie dalej nie wiadomo, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest właściwe. W sensie, czy to jest współmierne przede wszystkim do win. No, myślę, że ta sprawa też się będzie ciągnąć, bo przecież dyrektorzy tam są powykluczani, też się procesują cały czas.
Znaczy, jeżeli rzeczywiście kara powinna być wykonana, to okej, ale może nie w trakcie sezonu. Bo nawet Mourinho o tym mówił, że to jest żart. I gdyby oni wiedzieli wcześniej o tej karze Juventusu, wiedzieli, że mogą wskoczyć na te wyższe miejsca, mieli większą szansę, to z innym podejściem by podchodzili do spotkań z Salernitaną i z kimś jeszcze, które zremisowali chyba. Ogólnie Roma od 5 spotkań nie wygrała.
No, no nie, na pewno takie machlojki, że tak powiem, ale w kontekście bardziej, nie, że coś jest wykonywane, nie powinno być wykonywane, tylko, no nie, machlejki to jest złe słowo, po prostu takie przetasowania, o, nie pomagają wszystkim drużynom, które są tam w czołówce. Na szczęście dla Napoli, już Napoli miało dużą przewagę, więc im to nie zrobiło różnicy, czy Juventus był drugi,
tak.
Czy był tam 10. Właśnie jeszcze chciałem o Mourinho powiedzieć, 60 na karku, on mówi, że chce jeszcze wiele lat pracować, ale czy w Romie to nie wiadomo, bo ma rok kontraktu, sam mówi, że chciałby zostać, kibicy też tam go bardzo kochają, ale też mówi, że piłkarze zasługują na coś więcej i on sam zasługuje na coś więcej, bo jest zmęczony byciem trenerem, byciem twarzą klubu, byciem szefem komunikacji klubu, po prostu chce skupić się na trenowaniu.
I to może kadra jakaś.
Mówił też o tym, że miał zapytania z portugalskiej federacji w grudniu, ale wtedy też nie rozmawiał. No ale trudno się mu dziwić, że chce się skupić właśnie na tym fachu swoim, ale czy dostanie to w Romie, no to też nie wiadomo.
No takie też gadanie, przecież on zawsze lubił tą otoczkę wokół meczów. No ale w sumie rzeczywiście może pora na zmianę i tak już dosyć długo jest w Romie. On raczej jest kojarzony z prowadzeniem zespołów max 3 lata chyba.
Tak, to teraz jest trzeci już.
Chyba tak?
Właśnie się pogubiłem w tym.
Ja też, ale no myślę, że za jego kadencji Roma naprawdę ma fajne sukcesy. 2 finały z rzędu to raczej nie wiem, czy kiedykolwiek się zdarzyło w zespole z Rzymu.
Mogło się nie zdarzyć, ale brakuje tej Ligi Mistrzów wciąż.
No tak.
Piąty rok będzie teraz leciał. Pieniądze się nie zgadzają. To też jest powód, dla którego Mourinho chyba będzie chciał odejść. Chociaż no, te plotki łączące go z PSG też wynik no takiej w sumie trochę biedy na tym rynku, bo jest niby Nagelsmann wolny. No i dalej.
No tak.
Conte, ale to też już...
Dawid Badia jeszcze jest
wolny. Dawid Badia. Ale no, w PSG też go nie widzę totalnie. W sensie...
A w Lechii Gdańsk go widzisz?
W Lechii Gdańsk prędzej.
Sześciu trenerów, chociaż nie, bo tam chyba sami Polacy są teraz na celowniku.
Może jakieś polskie korzenie by się tam znalazły.
To jest bardzo realne. Polskie korzenie, nawet nie tyle korzenie, co po prostu jest Polakiem Zalewski i też on przegrał ten finał, więc kolejny powód, dla którego jestem smutny no w tym meczu.
Trochę szkoda, ale z perspektywy kibiców Manchester United też no, przegraliśmy z triumfatorem.
Tak, tak, to prawda. A z drugiej strony Mourinho wygrał z United Ligę Europy, więc też tutaj dobre wspomnienia są z nim.
No tak, no ten pierwszy sezon powiedzmy, drugie też tam wicemistrzostwo, ale potem już gorzej. Jeszcze warto odnotować, że Sevilla czwarty finał z rzędu traci gola, finał Ligi Europy, traci gola jako pierwsza, odrabia i wygrywa. Jest najbardziej utytułowanym klubem w Europie, jeśli chodzi o europejskie puchary w XXI wieku.
Wow.
Obok Realu Madryt. Oba te kluby mają po 7. Wiadomo, że te Realu są cenniejsze, no bo tam jest Liga Mistrzów.
No tak.
Ale wciąż. I w ogóle jeszcze jest taka statystyka, że więcej trofeów właśnie europejskich od Sevilli ma tylko właśnie Real Madryt, ma Milan, ma Bayern, ma...
Liverpool.
Poczekaj, właśnie, bo mam to zapisane i teraz patrz, nie znajdę.
Ale...
A, mam, przepraszam. No? Tak, Liverpool, Milan, Barcelona jeszcze. Aha. No, Real, Bayern też mówię.
Nieźle. W takim gronie się znaleźć, no ale no właśnie to jest to. Myślę, że jakby to policzono na przykład nie Liga Mistrzów za 2 punkty, a Liga Europy za 1, no to już aż tak kolorowo by nie było. No ale coś w tym jest, że w sumie mistrzem Ligi Mistrzów jest Real, mistrzem Ligi Europy jest Sevilla, a jednak ta liga w całości nie jest najlepsza, tylko liga polska. Angielska oczywiście.
Francuska.
Finał rozgrywany na Węgrzech, tutaj też trzeba o tym wspomnieć, bo to też może się dobrze kojarzyć kibicą polskiej młodzieżówki U17 właśnie w tym państwie zajęli 3. miejsce ex aequo.
Super wynik.
Na Mistrzostwach Europy awansowali na Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane 10 listopada chyba do 2 grudnia, więc naprawdę fajnie i fajnie, bo młodzieżówkę w końcu się dobrze oglądało.
No ja widziałem jeden mecz plus gole, akurat widziałem mecz z Walią, więc trochę gorzej się oglądało tę młodzieżówkę, ale wiadomo, tam były trzy okoliczności. Takie już awans był zapewniony, rezerwy grały. No więc tak.
No może nie za dużo tego oglądałeś, na pewno bardziej obejrzysz finał Pucharu Anglii i posłuchasz już za moment reportażu, ale najpierw może napijmy się bubble tea czy czegoś tam.
Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio, yo. Za jazdą skuterem przez Wietnam, tą zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej
tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nosu latają ochoczo takie śmie jak my.
Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za na klatce uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechałem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo.
Tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia
marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Shakespeare. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły. Przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo. Tak jedźmy jak my, 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 tak jedźmy jak my.
Futbolowe 3 po 3.
Wbijamy się w drugą część futbolowego 3 po 3, czyli jeszcze nie jesteśmy pełni, jesteśmy w samym środku. To chyba idealny moment, żeby puścić reportaż o sędziach. Ósma Liga Mistrzów, ale to sędziowie. Tutaj nie wiem, czy zrozumiałeś tytuł.
Ja zrozumiałem.
Super, w końcu ktoś, kto zrozumiał tytuł. No tak, oczywiście ósma Liga Mistrzów, czyli niższe ligi, ale to sędziowie, no to... No samo przez się
to
mówi.
Sędziowie, no.
Tak, więc ty jesteś gotowy?
Gotowy.
Słuchacze, mam nadzieję, że też są gotowi, więc po prostu niech poleci.
Dawid Komorowski, sędzia klasy B, ale sędziuję również jako asystent A-klasy i okręgówkę. Całkowicie przypadkowo, po prostu kiedyś przeglądałem jakąś gazetę regionalną i zobaczyłem, że Pomorski Związek Piłki Nożnej, a raczej Kolegium Sędziów, szuka nowych kandydatów na sędziów. I moją reakcją było, no i co z tego? I po prostu przełożyłem stronę dalej, ale jakoś to chyba zapamiętałem i jakieś dwa dni później stwierdziłem, a właściwie czemu nie? Może sobie trochę posędziuję, może jakoś wyjdzie. No i tak się jakoś zaczęło.
Jestem Konrad, sędziuję mecze klasy A jako sędzia główny. Jako asystent do czwartej ligi sędziuję mecze, a także mecze juniorskie. Zostałem sędzią dlatego, że od zawsze interesowałem się piłką. Za dzieciaka grałem dużo w piłkę, trenowałem, a później jak skończyłem, to brakowało mi takiego weekendowego rytmu meczowego, że tak powiem, jeżdżenia na mecze i postanowiłem pójść na kurs sędziowski.
Jak zostać sędzią? No po pierwsze trzeba złożyć papiery, przejść kurs. Co rok on właściwie jest powtarzany.
Odbywa się on w weekendy, trwa tak około miesiąca, dwóch i po przejściu kursu przystępuje się do egzaminu teoretycznego i biegowego i wtedy już można sędziować mecze.
To jest taka różnica naprawdę, jakbyś sędziował i nie sędziował. Bo sędzia główny, cokolwiek by nie robił, cała uwaga właściwie skupia się na nim. I naprawdę podejmuje większość decyzji na boisko. Natomiast sędzia asystent, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu asystentem sędziego głównego. No oczywiście tak czysto technicznie, no to sędzia główny biega z gwizdkiem, a sędzia asystent z chorągiewką jest bardzo przydatny. Sędzia asystent, jeśli chodzi o pokazywanie pozycji spalonej. A może nie pozycji spalonej, a spalonego, no bo przecież pozycja spalona to nie jest przewinienie. Przepraszam, teraz mi się włączył tryb zawodowy. Ale no to jest taka główna różnica. Po prostu na sędziego głównego, tak jak już mówiłem, skupia się cała uwaga i niestety cały ten, no za przeproszeniem, brud, który się wylewa ze strony trybun, ale nie tylko ze strony trybun, bo jak dobrze wiemy, piłkarze i sztaby szkoleniowe też czasami się nie gryzą w język, jeśli chodzi o ocenę pracy sędziego.
Sędziowie podlegają obserwacji w każdym sezonie. Ta liczba meczów, która jest, na którą przyjeżdża obserwator, zależy od poziomu ligi. Na przykład w ostatniej B-klasie to jest jeden mecz w sezonie, w A-klasie to już są dwa, później okręgówce trzy i tak dalej. No i sędziowie zbierają oceny od obserwatorów za mecze, a także przystępują dwa razy w sezonie do egzaminu teoretycznego przed rundą jesienną i wiosenną. Suma tych punktów określa później ranking sędziów i kolegium sędziów wybiera tych najlepszych sędziów do awansu.
Prawie jak dwa klasy.
Na ziemię! Na ziemię! Co to, jakiś tamski mecz?
Pracuję w radiu lokalnym, w Radiu Tczew. Pracuję od poniedziałku do piątku, więc oczywiście jak najbardziej w weekendy mogę jeździć na mecze i się spełniać jako sędzia. Są oczywiście problemy, jeśli mamy egzaminy czy szkolenia w środku tygodnia, no wtedy jest dosyć ciężko. No to wtedy oczywiście zależy od pracy, pracodawcy. No jak masz jakiś elastyczny grafik, to możesz sobie wszystko pozmieniać tak, żeby to dostosować, żeby pojechać na to szkolenie, żeby pojechać na egzamin. No czasami się nie da, no ja już parę niestety egzaminów musiałem opuścić przez to, czy to przez pracę, czy wcześniej przez studia. No ale co, no się zdarza. Natomiast no oczywiście można to wszystko kontynuować i da się w większości to wszystko pogodzić.
Pracuję, studiuję i myślę, że to jest sędziowanie, to jest fajny dodatek do takiego codziennego życia, żeby gdzieś tam zażyć trochę ruchu, emocji w weekend. Zazwyczaj w weekendy sędziujemy, także tu nie ma problemu, aby łączyć to z innymi obowiązkami.
To jest dla mnie naprawdę duża rozrywka, można by też powiedzieć, że duża szkoła życia, bo co się przekleństw na swój temat nasłuchałem, to też już jest moje i tego mi nikt nie odbierze. Jest to po prostu zabawa, a czy w przyszłości bym chciał zostać sędzią zawodowym? Raczej nie.
Jeśli by się udało, to jak najbardziej myślę, że to by była super sprawa, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, jak ciężką drogę trzeba przebyć, aby to osiągnąć i myślę, że sędziowanie na niższych szczeblach też może sprawić sporo satysfakcji.
Jeśli chodzi o taką, nie wiem, no nie wiem, czy to było śmieszne, bo wtedy dla mnie to w ogóle nie było śmieszne. Pamiętam, sędziowałem mecz juniorów w moim mieście i pamiętam, że wtedy wynik końcowy to było 3-3. Natomiast ja po każdym meczu sędzia główny jest zobligowany do tego, żeby wypełnić protokół meczowy i w systemie w naszym ekstranecie to wszystko wypełnić, wpisać wynik, zmiany, bramki, kto strzelił i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że po pierwsze wpisałem zły wynik, bo wpisałem 2-3, a nie 3-3. No i na następny dzień do mnie dzwoni trener gospodarzy rano, że proszę pana, że proszę to poprawić. No ja wtedy wpadłem w panikę i nie wiedziałem, co ja mam robić, no i zacząłem dzwonić po ludziach i tak dalej. No oczywiście to się wszystko ułożyło, mogłem to ostatecznie poprawić, ale coś wtedy stresu najadłem, to o Jezu, to naprawdę, to nie pamiętam, chyba żebym potem tak się zestresował. Chyba że przy moim debiucie jako sędzia główny, to pamiętam, pojechałem do Skarszew i pamiętam, że no niezbyt mi szło. Oj, robiłem różne rzeczy, auty nie w te strony pokazywałem, no wiadomo, że jak się stresował, jakaś tam trema była. I wiem, że na początku z tymi chłopakami miałem fajną relację, ale im ten mecz trwał dalej, no to niestety była ona coraz gorsza. I na sam koniec nawet wiem, że jeden chłopak do mnie podszedł. Znaczy, no nie wiem, czy go to usprawiedliwia, że mi tam nie szło za dobrze, ale do mnie podszedł, powiedział, że pan tutaj już więcej do tego miasta nie wróci. I tak stwierdziłem, Jezus, co ja zrobiłem, że mi 12-latek grozi? No naprawdę. I byłem wtedy trochę w szoku, trochę przerażony. Potem mi przeszło, no wiadomo, takich tam sytuacji jest dużo. Powiem szczerze, że no mecze 12-latków albo w ogóle takich chłopaków to czasami są najgorsze rzeczy. Jak się trafi taki rocznik, to, to ciężko to przeżyć. No bo wiadomo, jesteś starszy tam o te 10 lat, a ciebie takie małe chłopaki obrażają. No już wyzwiska od starszych ludzi chyba jesteś, nie wiem, lepiej w stanie przyjąć, chociaż to jest i tak dziwne to, co ja mówię, ale tak to chyba wygląda.
W lidze okręgowej były normalnie służby, ochraniały obiekt, barierki i sprzedawały bilety na mecz, który tam sędziowaliśmy. Nawet kibiców troszeczkę przyszło, także to też... Taka historia, gdzie już w niższych ligach niektóre kluby poważnie traktują te rozgrywki.
Obie drużyny grały dosyć wyrównane spotkanie, było 0-0, to był nawet chyba sam początek spotkania. Był rzut rożny albo rzut wolny i bramkarz złapał piłkę. Tam miał sobie przytulił do klatki piersiowej, tylko że pamiętam, że on stał na linii bramkowej w swojej bramce. Albo na linii bramkowej swojej bramki i chciał ominąć obrońcę albo napastnika właściwie, który wtedy mu zagradzał drogę, żeby on z tej bramki tak całkowicie wyszedł. I pamiętam, chciał go wyminąć i w mojej ocenie, bo to jest akurat kluczowe w tej sprawie, w mojej ocenie on z tą piłką, próbując ominąć tego zawodnika, z tą piłką wszedł do bramki. No i wyszedł. No to przecież to jest bramka. A ja akurat byłem wtedy sędzią asystentem. No i podniosłem chorągiewkę, wszyscy się dziwią w ogóle, o co chodzi. Podbiega do mnie sędzia główny, ja mówię, że on wbiegł z tą piłką do bramki, jest bramka. I sędzia główny się mnie pyta, czy na pewno. Ja mówię, nie, no na pewno, no przecież wiem, co widziałem. No i była bramka, sędzia główny wskazał na środek boiska. Jezu, i co się wtedy zaczęło dziać? No to naprawdę, jak, no za przeproszeniem, schrzanić sobie mecz od 15 minuty w górę, no to ja chyba jestem takim modelowym przykładem tego. Powiem szczerze, tyle przekleństw, co się nasłuchałem na siebie i tyle niecenzuralnych słów, co usłyszałem, to ja już po 5 minutach tak się zacząłem zastanawiać, czy na pewno ta bramka padła, czy nie, czy ja w ogóle widziałem to, co było te 6 minut temu. Ale no zawodnicy tej drużyny, która tę bramkę straciła, no to się zachowywali fatalnie. Zresztą też sztab szkoleniowy. Pamiętam, że niektórzy członkowie zeszli z trybuny, poszli na parking, podjechali za tę linię boiska boczną, przy której ja biegałem, stanęli tym samochodem i zaczęli na mnie świecić laserem zielonym. Przezwisko Ogór to chyba było takie najbardziej neutralne.
Raz mieliśmy taką sytuację, że miejscowa drużyna tam z Goszyna miała po zwycięstwie już mieć zapewniony awans do wyższej ligi, a to była B-klasa, czyli najniższa liga. Przyszło bardzo wielu kibiców i po ostatnim gwizdku biegli na murawę z szampanami, się tam oblewali. W niższych ligach takie świętowanie, jak widzimy z obrazków najwyższych lig w Europie.
Czy warto być sędzią? No warto być sędzią. No oczywiście, jeśli chcesz to robić, jeśli ciebie interesuje piłka.
Uważam, że jak najbardziej warto być sędzią, dlatego że jest to bardzo fajne zajęcie weekendy. Można poznać dużo ciekawych osób, które też czy to sędziują, czy działają w klubach piłkarskich lig niższych, kierowników, trenerów, zawodników. Można poznać naprawdę fajne historia, jak to wygląda od środka, ten klimat lig niższych, małych miejscowości. Fajnie można poznać swoje województwo i wyjść spoza tego Gdańska i zobaczyć, jak wygląda to życie i piłkarskie emocje w mniejszych miejscowościach.
No ja nie miałem kontaktu bliższego z taką, bo może troszeczkę bardziej profesjonalną piłką niż granie na Orliku. Nawet jeśli mówimy o takiej piłce, no w sumie amatorskiej, jaką jest B-klasa, A-klasa albo półamatorskiej, tam okręgówka w górę. No to w sumie stwierdziłem, że ja nie miałem kontaktu, bo ja nie grałem, nie trenowałem jako dzieciak nigdy, a to sędziowanie to jest idealna okazja, żeby być blisko albo właściwie być w centrum tej całej akcji. Oczywiście wtedy jak sędziujesz, to się nie skupiasz na grze, nie analizujesz kto w jakim ustawieniu gra i nie jest to wtedy zbyt dla ciebie interesujące, bo masz inne obowiązki do wypełnienia. Ale no jak pada ładna bramka albo jest piękne podanie, no to ty to widzisz i ty to widzisz, no że tak brzydko powiem, z pierwszej ręki, tak? No jesteś bardzo blisko tego, więc tym bardziej warto, jeśli was interesuje piłka nożna.
To był reportaż 8 Liga Mistrzów, ale to sędziowie. Po pierwsze, witamy Dawida w studiu. Cześć,
dzień
Dawid.
Dobry, cześć.
Jest to oczywiście największa gwiazda wśród gości futbolowego 3x3, teraz jeszcze gwiazda reportażu, no po prostu człowiek orkiestra.
Zna się już byłem, pamiętam, filantropem, chyba tak mnie raz Maciek nazwał.
No. To nie pamiętam nawet, ale to prawda.
Ale było, tak. No, zapamiętałem, bo to mocne było.
Nie dziwię się, w sumie też chciałbym, żeby ktoś mnie tak nazwał, no ale niestety nie jestem godny tego miana, jak ty. I po drugie, Maćku...
Podobało mi się, tak. Podobało mi się bardzo. Ciekawe historie o Skarszewach chyba najbardziej. Chociaż jedno tak trochę mnie tutaj zabolało, bo sędziowanie sędziowaniem, tak? Ale mówisz tutaj, że musisz to łączyć z pracą. Wspominasz o swojej jednej ze swoich stacji, w której pracujesz. No a jako przedstawiciel Radia Mors nic tutaj nie pada na temat Radia Mors i to jest...
A to przepraszam, biję się w piersi, proszę o przebaczenie. Mam wyjść?
To nie do mnie, to tam tutaj tak, mamy za przedstawiciela.
Za tobą jest pan redaktor naczelny i tak, bardzo zły był.
Przeprosiłem, jeszcze wyjdę takie... i też przeproszę.
Dobrze, ale na razie zostań z nami. I ostatnio coś mówię, to znaczy ostatnio, no przed chwilą, jak wszedłeś do studia, powiedziałeś o wyjazdach. Gdzie jeździsz na te mecze, jakbyś mógł właśnie powiedzieć mniej więcej?
No to są głównie rejony Kociewia. Nawet bym powiedział, że no na zachód od mojego miasta, czyli od Tczewa, to jest głównie rejony Starogardu Gdańskiego, Bożechowo, no dużo tych miejscowości jest, ale głównie właśnie Kleszczewo też, tak. Od czasu do czasu zdarzy się w Straszynie na tym słynnym boisku, gdzie chyba pół tamtego regionu gra.
Czemu słynne, że po prostu tyle spotkań jest?
Tak, tyle spotkań i właściwie tyle drużyn na jednym boisku. To oczywiście są głównie juniorzy, ale też seniorów tam się mi zdarzyło od czasu do czasu posędziować. Pomachać właściwie mógłbym powiedzieć, bo to głównie była linia.
Okej, bo tam Orzeł Straszny chyba.
Tak, tak, Orzeł zespoły. Straszny, tak jest, Orzeł Straszny.
Ogólnie te zespoły są często nazwami po prostu ptaków chyba.
A w Kleszczewie jest Sparta Kleszczewo? Czy
Grom.
To jest
Grom. Grom Kleszczewo. Ale jest dużo nazw drużyn, które pochodzą na przykład od nazw geograficznych. I tak, tak chyba tak. Mi się wydaje, że to są głównie rzeki. Mhm. Jak zresztą na przykład, a nie, przepraszam, Wieżyca Pelplin to akurat chyba jest od góry, czy od rzeki? A nawet nie wiem.
Od rzeki chyba.
Od rzeki właśnie. No właśnie, od rzeki. Ale chyba. to zresztą Wisła Tczew, klub, który niestety już po raz kolejny nie istnieje na mapie piłkarskiej Polski, na mapie piłkarskiego Pomorza, to też przecież od rzeki ta nazwa się wzięła.
Nogat Malbork chyba jeszcze, Radunia Stężyca.
Tak jest, Radunia Stężyca. No to druga liga. Znaczy się jeszcze, chyba ale druga liga.
To znaczy nie, chyba się utrzymają w końcu.
Chyba się utrzymają.
A w Stężycy będzie finał Pucharu Polski Regionalnego. Ty może słyszałeś, Maciek raczej nie śledzisz tak tych rozgrywek.
No ja, Gdania. Co ty mi opowiesz czasami, ale...
Czyli za chwilę się dowiesz, że Gdania wygrała półfinał 3-0 z rezerwami Chojniczanki, ale dzisiaj się dowiedziałem, że jest walkover dla Chojniczanki, bo chyba w 92 minucie szósta zmiana poszła.
Ojeju, to mi się trochę Real Madryt przypomina, albo...
Bereszyński.
Tak, albo Legia Warszawa. Oni chyba z Gryfem Wejherowo, tak? Będą grali w finale? Wtedy te rezerwy
Chojniczanki? Tak, z Gryfem, no.
No proszę.
Właśnie przez chwilę myślałem, że rezerwy z rezerwami będą, ale te Gryfy mi się już mieszają przez to, że Gryf był w sumie w drugiej lidze i w dosyć szybkim czasie spadł do tej czwartej.
Tak.
Który mecz był najlepszy w tym sezonie, jaki sędziowałeś? Masz taki, czy...
Ojej,
może najweselszy, bo w reportażu powiedziałeś o tych raczej mniej przyjemnych historiach.
Znaczy wiesz, no najweselszy. Najweselszy to jest taki, jak się nic nie dzieje, jak jest nudny i nic właściwie nie mogę powiedzieć na ten temat. No wszystko było fajnie i takie mecze są najlepsze, no jak się jeździ. No a takie zabawne historie to są śmieszne i są interesujące i ciekawe, ale tak parę miesięcy potem, jak one się wydarzą, bo nawet jak popełnisz jakiś głupi błąd i to jest powiedzmy śmieszne pół roku później, to nie wiem, to ty to przeżywasz i o tym myślisz jeszcze tydzień, nawet dwa tygodnie, no i nawet jeszcze dłużej, bo przecież niektóre błędy, które popełniłem na samym początku, to cały czas się do nich wraca jeszcze myślami.
Rozumiem, no musi to być ciężkie.
A były takie historie, bo Dawid już u nas opowiadał o sędziach. Pamiętam, że to był któryś z odcinków audycji w drugim sezonie bodajże, więc trzeba byłoby szukać w okolicach odcinka 20, 30, wydaje mi się.
Ale policzył.
Autopromocja widzę na...
Jeśli ktoś chciałby sobie posłuchać Spotify, strona Radia Mors, podcasty, wszędzie.
Tak, no ale myślę, że jeszcze opowiesz... Na razie możesz powiedzieć, czy jeszcze będziesz coś w tym sezonie sędziował, żeby obejrzeć cię w akcji?
Wiesz co, chyba już nie, bo ja chyba urlopowanie biorę. Także akurat w złym momencie, żeś się spytał.
Czyli trzeba czekać na nowy sezon, dopiero tak, połowa sierpnia
czekać.
Jakoś.
Tak, tak, będzie trzeba czekać, jeszcze poczekać, żeby obejrzeć Filantropa w akcji.
Przykro z tego powodu, ale jestem bardzo zadowolony z twojego występu w reportażu. Dzięki, że wpadłeś do nas na chwilę.
Dzięki bardzo.
I cóż, no musimy pożegnać naszego Filantropa i przywitać supermoce.
Mam supermoce, mam supermoce.
Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Aha. Nocą tak jak w nocy, wskoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś było słońce. Trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle,
mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce.
Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
Futbolowe 3 po 3.
Wiemy już, że Dawid ma supermoce sędziowskie, supermoce językowe. Teraz sprawdzimy, czy pan Marcin ma supermoce wiedzowe. Na pewno ma,
ja jestem, ale... po sezonie, człowieku, weź mnie, nie maltretuj.
Po sezonie, po egzaminie. Tak. Dużo wymówek jest dzisiaj, tak? I jeszcze trudne pytania będą, więc też masz tutaj kolejne.
Pytania były za trudne, trawa była za długa.
No to nie są warunki do odpowiadania na pytania.
Tak. Czwartek, godzina 17:40. Masakra.
Ale gotowy jesteś.
Tak.
Dobrze, no to lecimy. Pierwsza część, 5 pytań bez limitu czasowego. Pierwsze pytanie, to takie na refleks, można powiedzieć, refleks umysłowy chyba.
Super.
Kto był sędzią głównym finału Ligi Europy?
Anthony Taylor.
Super, 2 punkty.
Widzisz, musiałem się zatrzymać i przemyśleć.
Spojrzałeś mi w oczy, czy dobrze tak, idziesz. Tak. Dobrze, 2 punkty dla ciebie. Drugie pytanie. Z kim Sevilla była w grupie Ligi Mistrzów w tym sezonie? 2 zespoły wystarczy, że wymienisz tych 3.
City, Borussia.
Super. Trzeci chcesz wymienić, czy...
Kopenhaga to.
Super. No to nawet mógłbyś taki bonus tutaj dodać chyba. Będzie więcej podpowiedzi.
Dobra. Super.
Cieszę się. 4 punkty na 4. Idziesz jak burza. Trzecie pytanie. Proszę cię o wyniki derbów Manchesteru w tym sezonie. Dwa ligowe.
6-3 dla City i 2-1 dla United.
No i pięknie. Kolejne dwa punkty dla ciebie. 6-6.
Chociaż akurat tego wolałbym nie pamiętać, tego 6-3. Okay. Na szczęście akurat nie oglądałem tego spotkania.
Ale też mogło być dużo gorzej, bo ten wynik też zakłamuje trochę.
7-1, tak? Z Liverpoolem.
7-0-7 nawet.
Zero tam było?
Tak, wydaje mi się, że tak.
O, masakra. No ale cóż, 7-Up Cup to jest jedyne trofeum Liverpoolu w tym sezonie, więc...
To prawda.
Chociaż nie.
Tacza wspólnoty.
Tak, racja, no. No ale to nie jest... Nie, nie to jest mniej poważny niż EFL Cup.
Tak, czytałem nawet wypowiedź Solskjaera ostatnio, jak mówił, jak właśnie EFL Cup nie nazywał się jeszcze, teraz jak się nazywa po nazwie napoju energetycznego, to było jakieś Worf coś tam Cup, Worf no coś tam i właśnie Solskjaer mówił, że śmiać to jest Worf Nothing Cup. Taką mi dlatego nazwę. Czwarte pytanie dla ciebie. Z kim Manchester City i Manchester United mierzyli się w półfinałach Pucharu Anglii w tym sezonie?
United z Brighton i City. Ale tu... Poczekaj, z kim oni grali w półfinale? Z Burnley.
Nie, ale blisko było.
Kurczę, oni w ćwierćfinale, tak?
Tak.
Okej.
Okay. Wydaje mi się, że to był ćwierćfinał. Ale było blisko, było Sheffield United, czyli ten drugi z Beniaminków. No ale jeden punkt jest, plus bonus wciąż, więc jest 7 na 8 punktów masz w tym momencie. I ostatnie pytanie w tej sekcji. Kto zdobył Puchar Anglii w zeszłym sezonie?
Wow. No zaraz, Liga City, czyli Liverpool pewnie. Tak.
Super, dwa punkty.
Chciałem powiedzieć Arsenal tak z bomby, bo przecież oni wygrali chyba połowę Pucharów Anglii.
Dużo mają. No, 13 chyba bodajże.
Czyli... No jeszcze mieli ten chyba okres taki mocny ostatnio też.
Tak. To prawda? Ty masz też mocny okres. 9 na 10 w pierwszej sekcji. Druga sekcja to jest oczywiście wymienianie z zegarem minutowym i z trzema życiami, a nawet o życiach pamiętam. Pierwszy raz chyba pamiętam. I proszę cię o wymienienie. Tu jest 9 rzeczy do wymienienia, bo jedna się powtarza, więc no 9. Okay. Drużyny, które w poprzednich 10 finałach Ligi Europy, czyli od sezonu 2012-13, przegrały ten finał. Będę ci podpowiadał, z kim grały, z kim był ten finał, kto wygrał. I po prostu możesz odpowiadać, chyba że chcesz zacząć sam wymieniać i potem...
Zacznę z bomby, no.
Dobrze. Potem. No to minuta, czas, start.
Dnipro, Dniepropietrowsk.
Super.
Bilbao?
Nie ma.
No nie, no dobra. Poczekaj. Roma się liczy.
Roma się nie liczy, te poprzednie.
Okej. No to będzie jeszcze Rangers.
Tak.
Zespół ze Szkocji. I możesz podpowiedzieć. A, Ajax.
Ajax jest, tak. No to po kolei może polecimy. Chelsea grała i Sevilla grała z tą samą drużyną.
Z Arsenalem na przykład.
Tak, Arsenal też jest tutaj.
I ktoś jeszcze? Atletico Madryt?
Atletico Madryt nie ma.
Okay.
Może inaczej. Idźmy od tych, co się wydarzyło ostatnio, czyli Villarreal.
Kurczę, nie, to jest naprawdę ciężkie. Czekaj, ile jeszcze zespołów tam? Sporo.
Jeszcze sporo. No, Villarreal finał w Gdańsku.
United.
Tak. Wcześniej Sevilla grała z... To był pandemiczny?
Chelsea, Juventus.
Nie ma.
Kurde. Nie, no. Ale masakra. Ale mocne pytanie.
Masz 5 punktów. To jest bardzo dobry wynik, moim zdaniem.
Dzięki.
5 na 9. Bo to było trudne, no faktycznie. I no co mam powiedzieć, było trudne. Bo była Benfica, która przegrała z Chelsea i Sevillą rok po roku.
Wow.
Potem był Liverpool, który też przegrał z Sevillą, z kim żeby innym.
No tak. A rzeczywiście, przecież Krychowiak wtedy jeszcze grał chyba.
Tak. Potem wygrało Manchester United, to z Ajaxem powiedziałeś. Mhm. Potem Olympique Marsylia przegrała z Atletico. To w ogóle nie kojarzę tego. Znaczy Paja
teraz
grał.
Mi się przypomniało, że oglądałem ten mecz i był beznadziejny, naprawdę. To był chyba początek tych finałów, kiedy przestałem się jarać Ligą Europy.
No tak.
Jakoś tak. Wcześniej jeszcze jako dzieciak coś trzymało się to.
Tak. Potem był ten Arsenal, powiedziałeś, i potem Inter przegrał właśnie w tym sezonie pandemicznym. No z Sevillą, oczywiście. Mm-hmm. I resztę wymieniłeś, więc masz już 14 punktów. I tu myślę, że w ostatnim pytaniu też możesz nabić sporo punktów, bo to jest oczywiście skład. Skład Manchester United z wygranych derbów w tym sezonie. To był 14 stycznia. 2-1 na Old Trafford. Formacja 4-2-3-1. Minuta, czas, start.
Rashford?
Tak, lewe skrzydło.
Antony?
Nie ma.
Weghorst?
Nie ma.
Bruno.
Bruno jest, no, jest na prawym skrzydle.
Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm. Casemiro?
Jest Casemiro.
Fred?
Fred jest.
Varane i Lisandro?
Nie ma Lisandro, jest Varane.
Shaw?
Shaw jest na środku obrony. Więc zostało ci teraz bramkarz i prawa obrona. Plus
Dalot na prawej?
Nie ma.
No nie, naprawdę, co to za skład? DH?
DH i złoty strzał. Masz prawa obrona.
Jeden czy dwa złote strzały za ten bonus?
No dwa. Prawa obrona, środek, pomoc.
Środek?
Środek obrony i pomoc. Nie, lewa obrona, przepraszam.
Lewa obrona, i środek, prawa i środek pomocy. No to niech będzie Eriksen.
Eriksen jest.
I Malasia.
I Malasia jest. No i super.
Okej, okay. Uff.
Czyli teraz muszę się odnaleźć w tym, co ja tu pokreśliłem.
Ale udało się nawet wywalczyć jeden.
Jak na moje, to 9 punktów jest, bo Wan-Bissaka był super. Na prawej i Marcel był w ataku. Bo tam mm-hmm. Byłeś Weghorst i Dalot. A resztę już powiedziałeś. Czyli mamy DH, Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malasia, Casemiro, Fred, Bruno na prawym, Eriksen, no tam dziesiątka. Powiedzmy, tak było rozpisane, Rashford na lewym i Marcel na ataku. Czyli 9 plus 14 razem 23. Bardzo dobry wynik. Gratuluję.
Cieszę się. Dziękuję. Czyli jednak forma jakaś została, bo chyba te dwa tygodnie temu nie poszło najlepiej.
No wtedy to były no, te pytania też.
Nie, wtedy zmasakrowałeś mnie po prostu tak jak obawiam się, że City może zmasakrować United w finale.
No jest taka możliwość. Chociaż no, ten hack mówi, że zrobią wszystko, żeby powstrzymać City, zrobią wszystko, co znaczy, że wszystko, tak to podkreślił mocno. Podkreślił też, że już raz w tym sezonie wygrali z City, z tym, że no to był ten styczeń i to była zupełnie inna rzeczywistość, bo to było, sprawdziłem sobie, to było wcześniejsze mecz City, to był Southampton w Pucharze Ligi, czyli w ogóle według Guardioli najsłabszy mecz City za jego kadencji.
2-0 chyba przegrali?
Tak, tak. A tydzień po tym meczu z United był ten mecz z Tottenhamem, gdzie wprawdzie wygrali 4-2, ale Guardiola ich totalnie zmasakrował w mediach, więc no to był najgorszy czas City w tym sezonie, więc tego meczu nie można rozpatrywać dzisiaj jako jakiś odnośnik.
I chyba najlepszy czas United też.
No wtedy mówiło się, że walczyliśmy o mistrzostwo.
Tak, no rzeczywiście walczyli w sumie. Gdyby tam się udało uszknąć punkty na Emirates, wszystko by potoczyło się inaczej. Na pewno by tak było, ale nie jest. I tak się cieszę w sumie z tego trzeciego miejsca.
No tak. I właśnie ten sezon i tak jest już udany, bardzo udany wręcz, bo przecież właśnie jest i trofeum, i Liga Mistrzów, powrót do Ligi Mistrzów. A tutaj zwycięstwo no oczywiście podwyższy ocenę, ale będzie taką wisianką na tym torcie, który już został upieczony, można powiedzieć.
Dokładnie, pięknie to powiedziałeś. Dziękuję. Jedyny minus to chyba ta Liga Europy, bo to no rzeczywiście... Tak. No ale nie dość, że było dużo kontuzji, to jeszcze akurat z formą się nie wstrzeliliśmy, za to Sevilla się wstrzeliła. No i cóż, no tak to wygląda, taki jest sport. Bukmacherzy za to są inni. Tutaj było 2,90 około na Sevilla i na Romę i rzeczywiście były rzuty karne. Tutaj jest na City 1,50 i 6,0 na United, więc...
Trzeba stawiać.
Domy.
Na United oczywiście.
Tak, no nie, no na pewno będzie ciężko. Chociaż jest mały plusik. City ostatnio 1-1 z Brighton, 0-1 z Brentford, a United za to same zwycięstwa prawie. Znaczy same, jeżeli chodzi o 4 ostatnie spotkania, bo z Wolves 2-0, Bournemouth 1-0, Chelsea 4-1, bardzo dobry mecz i Fulham 2-1, więc... Może coś.
Podoba mi się, że cofnąłeś się właśnie 4 mecze United, a u City tylko te ostatnie, które zostały.
Tak, oczywiście.
Ale no...
No jakby się cofać o 4 mecze z City, no to musiał powiedzieć o wygranej z Chelsea 1-0 i Realem 4-0, więc po co o tym mówić?
No jasne, że tak.
Nie, no to naprawdę ciężko jakieś logiczne argumenty na korzyść United wyciągnąć. Mimo wszystko to jest taka maszyna Manchester City.
Tak.
Że nie wiem, nie będą chcieli odpoczywać przed finałem Ligi Mistrzów, bo to przecież tydzień później będzie, więc...
Ewentualnie to, co już wczoraj mówiłem ci poza anteną, ten rytm, to znaczy to, że oni ostatnio grali jednak składami mocno zmienionymi, że może coś tutaj się zgubiło, chociaż no też nie liczę na to, ale no, może.
To już takie naprawdę głębokie szukanie.
Tak, no i ta nieszczęsna potrójna korona na szali wciąż, bo...
To by zabolało.
Tak, no to jest bardzo ważna część tożsamości Manchester United, ta jedyna angielska potrójna korona. To też, że oni...
Dwie chyba, tak? Nawet. 99 i 2008.
No właśnie tam nie było Pucharu Anglii w 2008, więc jest okay. Jedna jedyna. I co ciekawe, oni już raz powstrzymali jedną drużynę angielską przed potrójną koroną. To był Liverpool, który, już ci mówię, to był sezon tysiąc... Oj, teraz znowu skupiłem.
No niestety historia United jest na tyle bogata, że ciężko już się połapać w tych wszystkich
trochę. 77 bodajże, chodzi o... I tam Liverpool był pierwszy w lidze.
1977.
Potem miał finał Pucharu Anglii z Manchester United i przegrał. I potem wygrał z Borussią Mönchengladbach w Pucharze Mistrzów. Więc miałby tą pierwszą potrójną koronę angielską, ale nie miał. I no, czy teraz United znowu potraktuje tak jednego ze swoich rywali największych?
Oby. Bo niestety City nie dość, że jest w takiej formie, już ligę mają, no to dwie drużyny, z którymi grają w finałach, raczej nie są na ich poziomie, bo United no niestety jest słabsze od Manchesteru City i Inter Mediolan również nie jest zdecydowanie na tym levelu.
No nie. Chociaż nawet nie wiem, czy może Inter nie ma trochę większych szans przez Chyba swoją taktykę i przez swoje usposobienie.
Chorwacki piłkarz przecież. No. Statystyki Inzagiego w meczach z włoskimi trenerami.
No właśnie, tam się wszystko zgadza po prostu.
Niby tak, no nie wiem, naprawdę. Myślę, że będzie bardzo ciężko, ale na pewno będziemy to oglądać i kibicować, bo kibic jest wierny zawsze. Zobaczymy, jak będzie w Gdańsku w pierwszej lidze. Czy kibice są wierni?
W ogóle dużo jest historii wokół tego meczu i potrójnej korony, też wspomnień kibiców i Manchester United, i Manchester City. I chyba najbardziej mi spodobało to, jak była ta wielka pasa City bez trofeum, w sumie 37 lat bodajże tam było. I było 25. rocznica, 2002 rok i kibice United wynajęli w ogóle salę na stadionie City, na Main Road wtedy jeszcze, żeby świętować to, ale podali to jako 30. urodziny kumpla, no żeby tam się oczywiście skumali. I w ogóle to była srebrna, bo 25 to srebrne gody, rocznica i wynajęli salę, która nazywała się Silver coś tam, więc wszystko się zgadzało.
Yes.
I dzień przed tym ktoś tam się skumał w klubie w City i odwołali to.
Szkoda, ale naprawdę musiałoby być mocne.
Tak, i w ogóle już były zapowiedzi, że na 50. też to będą robić. No ale wiemy, że ta 50. się na razie nie wydarzy i długo, długo do niej.
No nie, City jest najmocniejszą angielską drużyną. Najlepsi, jeżeli chodzi o strzelone gole, 94. United 7. miejsce, 58 bramek. Obrona, kto ma najlepszą? Oczywiście Manchester City, 33 stracone, United 43 i to daje im trzecie miejsce, więc wszystko jest na korzyść obywateli.
Niestety. Ale futbol nie jest logiczną grą.
Tak. I to jest konkluzja, jaka wynika z tej audycji, która ma dwóch też niezbyt... Nie, no dobra, nie będziemy nas cisnąć. Czwórka plus. Za tydzień niestety nas nie będzie, bo Boże Ciało. Za dwa tygodnie chyba ostatnia w tym sezonie audycja. Więc no niestety musimy się powoli żegnać. Tak samo dzisiaj. Dziękujemy już. To było Futbolowe 3x3, czyli
Maciej Sarasiek
i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.